Gość dnia Radia Gdańsk.
Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu.
Witam pana redaktora, witam słuchać.
Za niecałe 4 miesiące wybory parlamentarne, więc i opozycja, i partia rządząca zwierają szyki. Platforma Obywatelska powoli zjada resztki Nowoczesnej, a Prawo i Sprawiedliwość uśmiecha się delikatnie do Kukiza 15. Czy partia Pawła Kukiza to jest taki naturalny sojusznik dla zjednoczonej opozycji, koalicji?
Z mojej perspektywy to jest naturalny sojusznik powyborczy. Osobna sprawa to konstelacje przedwyborcze. Tutaj wszystko wskazuje na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy, a więc Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie, Solidarna Polska pójdą własną listą, natomiast ruch Kukiz 15 zapewne utworzy jakąś koalicję albo z Polskim Stronnictwem Ludowym, albo z bezpartyjnymi samorządowcami.
Wczoraj marszałek Terlecki stwierdził, że rozmowy z kilkoma posłami Kukiza 15 trwają.
Nie jesteśmy zainteresowani takimi pojedynczymi transferami, bo to byłoby nie fair w stosunku do Pawła Kukiza. Moje relacje z Pawłem różnie się kształtowały przez te 3,5 roku, ale nigdy nie ukrywałem mojego głębokiego uznania dla jego patriotyzmu, takiej bezinteresowności w polityce. Dlatego kaperowanie pojedynczych polityków byłoby naruszeniem dobrych zasad politycznych.
Ale jednak te kilka procent, na które mogliby liczyć obecni posłowie Kukiza 15, to byłby taki języczek uwagi, jeśli chodzi o zdobycie większości konstytucyjnej w nowym parlamencie.
Na razie zdecydowanie za wcześnie mówić nie tylko o większości konstytucyjnej, czy o większości 3/5 pozwalających odrzucać ewentualne weto prezydenckie. Na razie za wcześnie dzielić skórę na niedźwiedziu i twierdzić, że obóz Zjednoczonej Prawicy ma już wygraną w kieszeni. Przeciwnie, mamy takie poczucie, że z punktu widzenia każdego obozu rządowego kampania trwa każdego dnia, bo główną formą zabiegania o poparcie Polaków jest po prostu dobre, sprawne rządzenie. Ja myślę, że 26 maja wygraliśmy wybory właśnie dlatego, że jak do tej pory Polacy uważają, że nasz sposób sprawowania władz przyczynia się do dobra ich samych, ich rodzin i służy interesowi całej Polski.
No właśnie, wczoraj Piotr Miller, rzecznik rządu, stwierdził, że na lipcowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbędzie się w Katowicach, będzie otwarta dyskusja na temat nowego programu właśnie przedwyborczego. Czego się pan spodziewa? Jakie punkty mogą zostać tam nowe wymyślone?
Ja mogę powiedzieć, co zaproponuje Porozumienie, moje ugrupowanie. Otóż my przedstawimy tam szczegóły programu adresowanego do mieszkańców dużych i średnich miast, bo dzisiaj nie tylko w Gdańsku, ale w wielu innych.
Tego, czego brakuje teraz.
Właśnie, to jest coś, co nie ukrywam, bardzo mnie boli, bo z szacunkiem do poglądów naszych oponentów i z pokorą wobec rozmaitych naszych potknięć jako obozu rządowego, równocześnie przez cały czas uważam, że nie ma żadnego powodu, aby w dużych miastach, chociażby w moim rodzinnym Krakowie, ta opozycja musiała wygrywać wybory. Co prawda i wybory europejskie, i wybory z roku 2015 pokazały, że Zjednoczona Prawica może wygrywać i rządzić Polską bez dużych miast, ale bez dużych miast trudno jest rządzić w sposób mądry i skuteczny, dlatego że w Gdańsku, Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi zakumulowany jest ogromny kapitał intelektualny, kapitał społeczny, kapitał kompetencji. Wraz z panią minister Emilewicz, z samorządowcami Porozumienia na czele z prezydentem Chełma Jakubem Banaszkiem przygotowaliśmy program, który przedstawimy mieszkańcom dużych i średnich miast. Być może ten program przekona kogoś z tych, którzy do tej pory obdarzają poparciem opozycji.
A może pan zdradzić jakieś punkty tego programu?
Nie jest tajemnicą, że jednym z elementów będzie plan deglomeracji, a więc z jednej strony przenoszenia części instytucji centralnych z Warszawy do innych miast wojewódzkich, ale z drugiej strony przenoszenia też instytucji z miast wojewódzkich do mniejszych ośrodków zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, zwłaszcza byłych miast wojewódzkich. Innym elementem adresowanym do mieszkańców dużych, średnich miast jest program rozwoju energetyki odnawialnej i w ten sposób walka ze smogiem, co może tutaj w Trójmieście nie jest problemem tak dramatycznym.
Pana Krakowie jest.
Ale w moim Krakowie jest. Tych elementów programu będzie zdecydowanie nie więcej. Na pewno też czeka nas w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy dyskusję na temat roli samorządności. Ja nie ukrywam, że należy do polityków i moja partia też ma taki program kładący bardzo duży nacisk na wzrost kompetencji, rozwój kompetencji samorządów. No, pod tym względem zdania w obozie Zjednoczonej Prawicy są podzielone.
No właśnie, jak te kwestie samorządności mają się do chociażby 21 tez, które zostały ogłoszone w Gdańsku 4 czerwca, czy 23 tez, które kilka dni temu niezależni działacze miejscy w Warszawie sprecyzowali? Czy one są pokrewne? Jak pan ocenia te 21 tez z Gdańska?
Nie demonizuję tego dokumentu. Uważam, że są tam elementy trafne, które zresztą zbieżne są z tym, co w styczniu ogłosiło porozumienie podczas kongresu programowego w Krakowie. No niestety to był ten tragiczny dla Gdańska, tragiczny dla całej Polski dzień i ta tragedia gdańska. Śmierć pana prezydenta Adamowicza przysłoniła nasze postulaty programowe, ale one częściowo są zbieżne z tezami opozycyjnych samorządowców. Natomiast są też istotne różnice, dlatego że coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się takie koncepcje poszerzenia samorządności, które w gruncie rzeczy prowadziłyby do federalizacji Polski. I to jest coś jednoznacznie negatywnie przeze mnie ocenianego, dlatego że po pierwsze mamy konstytucję taką, a nie inną. Ona stwierdza, że Polska jest krajem unitarnym. Po drugie nie mamy tradycji federalistycznych, a po trzecie, i to jest najważniejsze, nasze położenie geopolityczne powoduje, że Polska powinna pozostać państwem unitarnym.
A czy traktuje pan udział samorządowców, czy to w kampanii wyborczej, czy później nawet w wyborach, jako naturalny?
Samorządowcy są politykami, chociaż często nie lubią się do tego przyznawać. Są samorządowcy, zwłaszcza w tych dużych miastach, którzy wyraźnie sprzyjają Platformie Obywatelskiej albo szerzej w opozycji. W tych mniejszych ośrodkach więcej jest samorządowców takich naprawdę niezależnych, trzymających równy dystans. No i oczywiście jest jakaś część samorządowców sprzyjających Zjednoczonej Prawicy. Natomiast na pewno warto dyskutować o modelu państwa, o zakresie kompetencji samorządów, rozgraniczeniu tych kompetencji od kompetencji władz centralnych, ale uważam, że nie to przesądzi o wyniku jesiennych wyborów. O tym wyniku przesądzi ocena Polaków, ocena wystawiona naszemu rządowi, czy my dobrze działamy w interesie normalnych Polaków, czy coś jednak istotnego szwankuje. Na razie ta ocena jest pozytywna, ale jeszcze raz podkreślam, wynik jesiennych wyborów jest całkowicie otwarty.
A czy istnieje jeszcze jakieś pole do ewentualnych socjalnych programów?
Moim zdaniem jedynym obszarem takich poważnych transferów społecznych, na które z jednej strony stać polskie państwo, a z drugiej strony te transfery uważam za niezbędne, nawet z moralnego punktu widzenia, to jest większa pomoc dla rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością i oczywiście dla samych tych osób. Jeżeli natomiast chodzi o...
I to, co wczoraj zapowiedział premier Morawiecki.
Tak, i sądzę, że uda nam się to zrealizować jeszcze w tym roku, aczkolwiek nie ukrywamy, od samego początku mówiliśmy, że co najmniej połowa środków na ten program będzie pochodziła z podatku, jakim obłożymy sklepy wielkopowierzchniowe. Wygraliśmy proces przed Trybunałem Sprawiedliwości. Okazuje się, że rację miała Polska, a nie Komisja Europejska. Natomiast jeżeli chodzi o priorytety na następne lata, a moim zdaniem na następne kadencje, mówię to nieprzypadkowo z naciskiem na liczbę mnogą, to powinny być priorytety położone na rozwój. Rozwój gospodarczy, rozwój cywilizacyjny, na usprawnienie funkcjonowania państwa, na rozwój kultury, nauki, w edukacji, podnoszenie poziomu służby zdrowia, czyli jakość życia Polaków. Więc już nie proste transfery społeczne, tylko usprawnienie całej maszynerii państwowej, tak żeby to państwo lepiej, skuteczniej służyło obywatelom.
Ale myśli pan, że są w Polsce politycy, którzy myślą w perspektywie dłuższej niż dwie kadencje?
No mogę pana redaktora zapewnić, że podczas rozmów na przykład z panem prezesem Kaczyńskim czy z panem premierem Morawieckim, podczas posiedzeń kierownictwa obozu Zjednoczonej Prawicy bardzo często dyskutujemy o tym, jakie będą efekty długofalowe w naszych działań. I to nie jest tak, że widzimy tylko, że widzimy przyszłość w samych jasnych barwach. Zdajemy sobie sprawę chociażby z tego, że choć no, ten wątek, który poruszaliśmy poprzednio, transfery społeczne, że one muszą być równoważone w następnych latach większym naciskiem na rozwój gospodarczy, czy generalnie usprawnianie cywilizacyjne polskiego państwa.
No skądś trzeba brać pieniądze przecież.
Skądś trzeba brać pieniądze. Trzeba też podtrzymać coś, co jest ogromnym atutem Polski od 30 lat, czyli tego ducha przedsiębiorczości i pracowitości.
Przejdźmy do lokalnej sprawy. Wczoraj Sejmowa Komisja poparła projekt specustawy, która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku w Gdańsku. To jest sprawa, która wzbudza dużo emocji, nie tylko w Gdańsku, ale na całym Pomorzu i pewnie w Polsce. Jak pan uważa, dlaczego ten spór nie jest rozwiązywalny tak naprawdę?
Myślę, że on jest rozwiązywalny, bo na tym polega moc sprawcza państwa, żeby rozwiązywać problemy. Na początku lat 90. Skarb Państwa przekazał własność tej historycznej części w zarządzanie samorządowi gdańskiemu. No, niestety, jak to wygląda obecnie, może się przekonać każdy, kto odwiedza tamten teren. Westerplatte jest miejscem historycznym, powinno być upamiętnione. Ci bohaterowie, niezwykli bohaterowie polskiej historii, powinni być upamiętnieni z większą pieczołowitością i szacunkiem, niż dzieje się to obecnie.
A może warto tę dyskusję przekazać w ręce czy w usta muzealników, specjalistów, a nie polityków?
Taki jest plan naszego rządu. Chcielibyśmy, aby powstało tam coś w rodzaju takiego nowoczesnego muzeum. Od razu chcę wszystkich uspokoić. Tu nie chodzi o tworzenie nowych budynków, o wielkie inwestycje w infrastrukturę, tylko chodzi po pierwsze o uporządkowanie tych historycznych pamiątek. Po drugie o przedstawienie tego, co działo się na Westerplatte i w ogóle podczas II wojny światowej tutaj na Pomorzu, w Polsce, w taki sposób, żeby to zaciekawiało i uczyło turystów z całego świata.
Jeżeli już jesteśmy przy II wojnie światowej, to dziś w Warszawie po raz pierwszy przyznane zostaną medale Virtus et Fraternitas osobom, które ratowały Polaków podczas wojny. Pan kilka dni temu w Szwajcarii uczcił pamięć Konstantego Rokickiego, polskiego konsula w Bernie, który wystawił ponad 10 tysięcy paszportów razem ze swoimi współpracownikami Żydom. Warto chyba o takich ludziach pamiętać.
Warto pamiętać o tych ludziach, przede wszystkim dla nich samych. Pamięć o Konstantym Rokickim była całkowicie zapomniana. Chcę przypomnieć, że ten bardzo odważny oficer polskiego wywiadu, działający przed wojną na terenach na pograniczu polsko-sowieckim, a potem heroiczny konsul w Szwajcarii, umarł w przytułku dla biednych. Po kilkudziesięciu latach dzięki staraniom ambasadora polskiego w Bernie, pana Jakuba Kumocha, któremu bardzo serdecznie po raz kolejny dziękuję za pośrednictwem anteny Radia Gdańsk, odtworzyliśmy tą prawdę. Uroczystości niedzielne na cmentarzu były niezwykle wzruszające, chociażby dlatego, że uczestniczył w nich jeden z wybitnych szwajcarskich fotografów. Chyba ostatni żyjący ocalony, który miał 1,5 roku, gdy jego rodzicom paszport wystawił właśnie Konstanty Rokicki. Mogłem obejrzeć oryginał, dotknąć oryginał. To naprawdę niezwykłe tchnienie historii i tchnienie takiego dramatu, a równocześnie piękna ludzkiego życia, bo to była piękna postać, Konstanty Rokicki. Powinniśmy wszyscy to nazwisko zapamiętać.
I dzisiaj takie osoby zostaną uczczone medalem. W Warszawie o godzinie 19:00 będzie wręczał prezydent Andrzej Duda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.